Drodzy Państwo, zapraszamy na audycję cykliczną Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj naszym gościem w studiu Radio Maryja jest ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk, przypomnę, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Witamy serdecznie księdza profesora, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam Państwa i zapraszam do wspólnego szukania Słowa Bożego na najbliższą niedzielę, siódmą niedzielę w ciągu roku liturgicznym A.
I na samym początku, jak zawsze, nasza modlitwa do Ducha Świętego niech wybrzmi teraz jako wykonaniu zespołu Amicus Dei. Pierwsze czytanie, czytanie z Księgi Kapłańskiej. Pan powiedział do Mojżesza, mów do całej społeczności synów Izraela i powiedz im, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan Bóg wasz. Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan.
Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli skoncentrowana jest na temacie świętości. Świętości Boga i świętości ludu Bożego. Gdy wysłuchamy Ewangelię, zobaczymy, że to piękne zdanie, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan Bóg wasz, ma swój odpowiednik w wypowiedzi Pana Jezusa, który kończy swoje nauczanie dotyczące ważnych zagadnień życia moralnego. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Widzimy zatem, że te dwa pojęcia świętości Pana Boga, Jego doskonałości, mocno korespondują ze sobą. Równocześnie, tak autor Księgi Kapłańskiej, stanowiącej serce Pięcioksięgu, jak też Jezus Nazaretu, stawiają te dwa wielkie przymioty Pana Boga jako wezwanie, można by powiedzieć metę, do której powinien dążyć wierzący w Boga, a nade wszystko uczeń Chrystusa. Będziemy wsłuchiwać się w czytania, które będą nam pokazywać drogę, która zbliża człowieka wierzącego, a nade wszystko ucznia Chrystusowego do Ojca, który jest doskonały. Antycypując nieco tekst Ewangelii, ale też nawiązując do wysłuchanego przed chwilą czytania, możemy powiedzieć, że ta droga, którą ukazuje autor Księgi Kapłańskiej, święty Paweł, czy w Ewangelii sam Chrystus, jest drogą miłości. Ale nie jest to łatwa, prosta, powiedzielibyśmy, lekka i przyjemna droga. Droga miłości, która to miłość winna zwyciężać wielorakie zło, jakie jawi się przed człowiekiem wierzącym. I tak też spróbujmy zobaczyć jakby pierwsze odcinki tej drogi miłości prowadzącej do wspólnoty z Bogiem, który jest święty, które zostało ukazane w wysłuchanym przed chwilą Słowie Bożym, fragmencie z Księgi Kapłańskiej. Przypomnę, że jest to fragment rozdziału 19, wersety 1 i 2 oraz 17 i 18. Otóż czytany fragment to część tak zwanego kodeksu świętości, obejmującego rozdziały od 19 do 26. Warto o tym pamiętać, ponieważ kodeks świętości uważany jest przez egzegetów badających historyczność Księgi Kapłańskiej, jej proces powstawania, uważany jest za zbiór zawierający prawie najstarsze przepisy prawa. Oczywiście są one zmieszane z nieco młodszymi. To nie jest taki prosty zabieg, żeby określić precyzyjnie, z którego wieku dany przepis pochodzi. Niemniej generalnie przyjmuje się, iż kodeks świętości stanowi zapis prawodawstwa obowiązującego w biblijnym Izraelu, który był postrzegany jako lud przymierza. A więc lud, który cieszy się obecnością Boga. Zwróćmy notabene uwagę, jak rozpoczyna się ten właśnie fragment. Oto Bóg mówi do Mojżesza, mów do całej społeczności synów Izraela. Otóż adresatem Bożych praw, Bożych rozporządzeń jest cała społeczność Izraela. Oczywiście za pośrednictwem Mojżesza otrzymuje Boże Słowo, Boże Prawo. Jak podkreślają znawcy Księgi Kapłańskiej, czy w ogóle Starego Testamentu, między innymi to właśnie prawo świętości, oprócz Księgi Przymierza, były czytane podczas regularnie obchodzonego obrzędu odnawiania przymierza między Bogiem a Izraelem. Dyskutuje się, na ile regularnie ten obrzęd był sprawowany. Niemniej nie ulega wątpliwości, że przynajmniej w ważniejszych momentach dziejów Izraela w świątyni przypominano te wszystkie prawa Boże, a lud potwierdzał, że będzie je wypełniał w swoim życiu. A zatem mamy do czynienia z prawem, które było nie tylko zapisane, ale też regularnie odczytywane, przedkładane ludowi i przez ten lud Boży wypełniane. Przyjrzyjmy się troszeczkę bliżej poszczególnym wypowiedziom Pana Boga, które Mojżesz przekazuje całej społeczności synów Izraela. Zwróćmy uwagę, jakie piękne określenie tego ludu. Synowie Jakuba, akcentuje się wymiar więzi rodzinnych pośród ludu przymierza. Pierwsza bardzo ważna uwaga. Pan Bóg się przedstawia. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Pan Bóg wasz. Przypomina nam się natychmiast wprowadzenie do innego zbioru praw, powszechnie przez nas znanego i codziennie powtarzanego w modlitwie, zwanej pacierzem, do dekalogu. Przy czym zauważmy, że we wprowadzeniu do dekalogu Pan Bóg przedstawia się inaczej. Jam jest Jahwe, czyli Pan, wasz Bóg, który was wyprowadził z ziemi egipskiej. W czytanym fragmencie 19 rozdziału Księgi Kapłańskiej ta formuła z odniesieniem do Księgi Wyjścia pojawi się dopiero na samym końcu tego rozdziału, w wersecie 36. Jest to ważne, ponieważ przywołana na samym początku rozdziału świętość Pana Boga nie jest ukazana jako przymiot abstrakcyjny, teoretyczny, dotyczący Boga samego w sobie, ale zestawiona z Jego działaniem dla dobra Izraela, dla dobra ludu, który znajdował się w Egipcie zagrożony w swojej egzystencji. Ale równocześnie to określenie święty, ja jestem święty, nawiązuje do dwóch niezwykle ważnych tekstów Starego Testamentu. Mianowicie prorok Izajasz w 6 rozdziale swej księgi, przedstawiając swoje powołanie prorockie, opowiada doświadczenie, którego był uczestnikiem w świątyni. Oto objawia mu się chwała Boża, zasiadający na tronie, aniołowie, serafini, którzy wołają: święty, święty, święty. Ale znów ten właśnie objawiający się jako święty nie jest uwielbiany sam w sobie i sam dla siebie, bo zaraz w następnym zdaniu tenże właśnie Bóg święty szuka, kogo mógłby posłać do ludu, aby temuż Bożemu ludowi gwarantować życie w sprawiedliwości, pomyślności i pokoju. Odsyłam jeszcze tych z Państwa, którzy chcieliby pogłębić sobie rozumienie tej niesamowicie ważnej tajemnicy Bożej świętości, do psalmu 99. Tam ta właśnie świętość Boga ukazana jest z całą dynamiką. Ja może jeszcze tylko przytoczę krótko dwa inne teksty z proroka Izajasza, rozdział 5, werset 16. Mianowicie prorok mówi: Bóg święty przez sprawiedliwość okaże swą świętość. A więc widzimy znów dynamiczne rozumienie świętości, która objawia się w działaniu sprawiedliwym, w działaniu pośród ludu Bożego. Czy wreszcie bardzo dobrze nam znany fragment Magnificat, a więc modlitwy Matki Najświętszej, zapisane w Ewangelii Łukaszowej, rozdział 5, werset 49. Matka Najświętsza wysławia tego, który uczynił jej wielkie rzeczy, wszechmocny, święte jest Jego imię. Tutaj znów bardzo wyraźnie świętość Pana Boga związana jest z Jego wszechmocą, działającą wielkie rzeczy w osobie Matki Najświętszej, w jej życiu. Ta tajemnica Bożej świętości w Księdze Apokalipsy skorelowana jest jeszcze wyraźniej z wszechmocą Boga. Mianowicie w rozdziale 4 Apokalipsy, werset 8, słyszymy pozdrowienie, aklamację adresowaną do Pana Boga, zasiadającego na tronie w niebie. Oto Bóg Wszechmogący, ten, który był, który jest i który przychodzi. Podsumowując tę wnikliwą analizę pojęcia święty, Bóg, który jest święty, jestem święty, widzimy, jak w tym krótkim określeniu, które gotowi bylibyśmy łączyć jedynie z jakimś pojęciem nieskazitelności, doskonałości moralnej, należy widzieć znacznie głębiej, jako tajemnicę Pana Boga związaną z Jego wszechmocą, z Jego działaniem w imię sprawiedliwości, czyli w imię zbawienia. Wnikając w dalszą część Księgi Kapłańskiej, widzimy cztery prawa, które tenże święty Bóg powierza swojemu ludowi. Prawa ujęte w formie zakazu. Nie będziesz żywił w sercu nienawiści. Zwróćmy uwagę, że nawet w sercu ukryta nie może gościć nienawiść. W sercu Izraelity, w sercu człowieka wierzącego w Boga, który jest święty. Nie może ona gościć dlatego, że nawet głęboko ukryta, wcześniej czy później, prowadzi do aktów gwałtu. Tak jak nienawiść Kaina, którą żywił względem Abla, doprowadziła ostatecznie do bratobójstwa. Pan Bóg stanowczo zakazuje takiej nienawiści ukrytej. Jest ona niedopuszczalna. To siła destrukcyjna, dewastująca. Drugie przykazanie, drugie prawo, czy nakaz, który święty Bóg daje swojemu ludowi, będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Mamy tutaj niesamowicie ważne zalecenie. Egzegeci zastanawiają się, dlaczego to napominanie jest tak ważne. Ważne przede wszystkim dlatego, że powstrzyma brata od grzechu. Nie doprowadzi brat siebie samego do ruiny, ale równocześnie ten, który widzi źle postępującego brata i upomni go, sam będzie wolny od udziału w grzechu cudzym. Dyskutują egzegeci, a wcześniej rabini, jak powinno wyglądać to upominanie brata, aby było owocne. Podaje się dwie takie reguły. Mianowicie należy upominać brata, ale w pokorze, prawdzie i łaskawej miłości. Nie z pozycji sędziego, surowego oskarżyciela. Bo taka postawa sprawi, że brat pozostanie po prostu, jak to mówimy, zatnie się w swoim uporze, w swoim złym działaniu. Ale równocześnie to upominanie brata, zwłaszcza starożytni rabini podkreślali, jest konieczne, zanim się pójdzie, by postawić wyrządzoną przez niego krzywdę przed sądem. Zanim pójdziesz do sądu przeciwko swojemu bratu, winieneś tak właśnie pokornie, w prawdzie i łaskawej, braterskiej życzliwości upomnieć go, by mógł zmienić swoje postępowanie, a nawet naprawić wyrządzoną krzywdę. W kolejnym wersecie mamy dwa równie ważne polecenia. Nie będziesz szukał pomsty. To jest temat niesamowicie ważny w Starym Testamencie. Już w Starym Testamencie rozumiano, że tylko Bóg może odpłacić winowajcy. Lud Izraela doświadczał wielu krzywd, wielu upokorzeń, niesprawiedliwości, agresji, ale zachowały się też niezwykle głębokie wypowiedzi dotyczące wiary w Boga, który i tylko On może odpłacić winowajcy. Na przykład w księdze proroka Izajasza, rozdział 35, Prorok adresuje te słowa do całego ludu udręczonego w niewoli w Babilonii, pogrążonego, podeptanego, pokiereszowanego. Wiele osób zginęło. Oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by was zbawić. Czy w psalmie 94 Bóg określony jest tym właśnie charakterystycznym terminem, Bóg jako mściciel? W jakim znaczeniu? Radzę, byśmy przeczytali sobie cały psalm 94. Ja przywołam tylko tutaj końcową część, werset 23. Skrzywdzony, upokorzony, wierzący Hebrajczyk wyznaje, że to Bóg zapłaci bezbożnym za niegodziwość i zgubi ich własna złośliwość. Nasz Pan Bóg ich zgubi. Widzimy po prostu, że ta odpłata, której doświadczają złoczyńcy, to nie jest nic innego, jak tylko ich własna niegodziwość, która ich gubi. A Pan Bóg po prostu zostawia ich w mocy ich własnej winy, zwłaszcza kiedy się właśnie nie nawracają na skutek ani upomnienia, ani wezwań prorockich do nawrócenia. Zostaje nam jeszcze jedno wezwanie z tego pierwszego fragmentu. Będziesz miłował bliźniego swego. Wcześniej oczywiście jest jeszcze zakaz żywienia urazy do synów twojego ludu, ale może zostawimy to zdanie jako ważne, ale praktycznie już jakoś zawarte w tym wcześniejszym. Będziesz upominał bliźniego swego, nie będziesz żywił do niego urazy, będziesz dążył, by z nim rozmawiać i sprowadzić go na dobrą drogę. Zatrzymajmy się przez chwilę nad tym wezwaniem. Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Rzeczownikiem bliźni, hebrajski rzeczownik rea, określono wiele osób. Przede wszystkim są to znajomi, osoby należące do tej samej wspólnoty religijno-politycznej, czyli współwierzący czy współobywatele, ale też i przyjaciele. W drugiej księdze Kronik mamy charakterystyczne zestawienie takiej formy tego polecenia: będziesz miłował, nie z dopełnieniem, ale z datywem, aheble. Już nie będę wnikał w konstrukcję hebrajską. Jedno jest pewne. Chodzi mianowicie o to, że w drugiej księdze Kronik 19:2, gdzie występuje właśnie ta sama forma czasownika aheble, występuje ona w paralelizmie z azar le, czyli z przyimkiem le oznaczającym ukierunkowanie na drugiego człowieka. Krótko mówiąc, ta miłość bliźniego ma się wyrażać w pomaganiu mu, co właśnie podkreśla ten znak celownika, datywu. Będziesz właśnie kierował swoją miłość ku bliźniemu swemu. Tak by można było dokładnie przełożyć akurat tę konstrukcję stylistyczną. Gdybyśmy chcieli poszukać obrazu starotestamentowego tej wspaniałej miłości bliźniego, wyrażającej się w pomaganiu mu, miłości, która jest tak wielka, jak gdyby człowiek w bliźnim kochał samego siebie, musimy przywołać absolutnie postać Dawida i Jonatana. Są oni przywoływani w pierwszej księdze Samuela, rozdział 18, 19, 20, w drugiej Samuela. I tam właśnie w tych księgach jest powiedziane, że Jonatan kochał Dawida, swego brata, współobywatela oczywiście, jak samego siebie. Nie zabił go wbrew zachętom ojca. Wiedział po prostu, ojciec go bardzo mocno przestrzegał, że Dawid odbierze tobie tron królewski, który powinien tobie się należeć po zakończeniu mojego królowania. Dawid jednak po prostu, Jonatan jednak pozostał wierny tej swojej przyjaźni, swojej miłości do Dawida, bo kochał Dawida jak samego siebie, jak podkreśla pierwsza księga Samuela, rozdział 20, werset 17. By postawić kropkę nad i, przywołajmy jeszcze jedno zdanie, które pokazuje wielkość, samosedno, istotę tej miłości bliźniego. Właśnie dotyczy ono tej miłości Jonatana i Dawida, przyjaźni, braterstwa istniejącego między nimi. Oto Pan między mną i tobą na wieki, mówi Jonatan do Dawida. To właśnie za sprawą tak przeżywanej miłości bliźniego człowiek może doświadczać obecności, bliskości samego Boga. I to obecności trwałej, tak jak tutaj czytaliśmy. Oto Pan między mną i tobą na wieki. Można by dodać, że tylko ta obecność Pana w sercu człowieka i w tej relacji sprawia, że ta miłość bliźniego jest rzeczywiście autentyczna, piękna, głęboka i trwała. Oto właśnie pierwsze, można by powiedzieć, elementy tej wielkiej drogi miłości, która winna prowadzić całą społeczność synów Izraela ku Bogu, który jest święty.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano, oko za oko i ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi, nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.
Wysłuchaliśmy fragmentu kazania na górze, w którym Pan Jezus przedstawia tak zwane antytezy. Mamy tutaj do czynienia z 5. i 6. antytezą. A więc najpierw przytacza prawo Starego Testamentu. No przyjrzyjmy się pierwszej antytezie. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb, a ja wam powiadam. I tym właśnie stwierdzeniem, ja wam powiadam, Pan Jezus jawi się tutaj jako Mesjasz, jako ktoś, kto jest większy od Mojżesza, od całej tradycji starotestamentowej. Ktoś, kto doskonale zna wolę Ojca Niebieskiego. Ktoś, kto doskonale zna prawa, które winny kierować życiem uczniów, którzy należą do Królestwa Bożego. Jakie to są te właśnie prawa, które powinny być ważniejsze niż prawo odpłaty. Notabene powiedzmy sobie jedno zdanie na temat tego prawa odpłaty, byśmy nie rozumieli go prymitywnie. To prawo odpłaty miało w Starym Testamencie przede wszystkim chronić przed stosowaniem niewspółmiernie wielkiej, zwielokrotnionej zemsty, czyli odpłaty za doznane zło. Ograniczało tę poczwórną, siedmiokrotną, czy jakąkolwiek jeszcze większą zemstę za doznaną krzywdę jedynie do relacji 1:1. Ale oczywiście Pan Jezus wprowadza doskonalsze rozwiązanie, mówiąc: nie stawiajcie oporu złemu. Nie możemy rozumieć tego zdania jako zachęty, czy jakby pierwszego ujęcia słynnej filozofii non-violence, czy jakiegoś takiego, prawda, biernego zachowywania się wobec doznawanego zła. Przeciwnie. Podane w dalszej kolejności zalecenia, wezwania, które Pan Jezus stawia swoim uczniom, mają charakter działań, dzięki którym chrześcijanin może pokonać zło. I mamy tutaj wyliczone kilka takich działań. Jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Gdybyśmy mieli więcej czasu na przytoczenie tekstów paralelnych, to byśmy zobaczyli, że tego rodzaju policzkowanie najczęściej łączyło się z protestem na wypowiedź proroka. Tak na przykład w pierwszej królewskiej niejaki Sedecjasz policzkuje proroka Micheasza. Przypomnijmy sobie też, że sam Pan Jezus został właśnie spoliczkowany w trakcie procesu z tego powodu, co powiedział, prawda? Pan Jezus jednak nie zamilkł, lecz prosi o wyjaśnienie, co w mojej wypowiedzi jest nieprawdziwe. Powiedz, dlaczego mnie bijesz po prostu. W każdym bądź razie ta postawa, o której mówi to zdanie, jest w gruncie rzeczy wezwaniem do odważnego głoszenia prawdy, Słowa Bożego. Nawet jeżeli w imię głoszonego Słowa Bożego trzeba będzie przyjąć jeden policzek, drugi, trzeci, dziesiąty, to jednak uczeń Chrystusa, znający Ewangelię, nie może się przestraszyć, nie może zamilknąć, zamknąć usta. Drugie zalecenie. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Widzimy tutaj z kolei zachętę do działań mających przed oczami większe dobra niż szata. Szata, odzienie, można by powiedzieć, najbardziej potrzebne Hebrajczykowi. Płaszcz, odzienie zewnętrzne, szata, odzienie wewnętrzne. Niemniej Pan Jezus mówi, że nawet takie właśnie przedmioty czy szaty, które są, wydawać by się mogło, bardzo nam potrzebne, konieczne, nie są ważniejsze od relacji z bratem, której nie można doprowadzić do po prostu zrujnowania. A zrujnowaniem byłoby to prawowanie się. Kto chce się prawować z tobą o jakiś drobiazg, mniejszy czy większy, podaruj mu ten drobiazg, bo ważniejsze jest po prostu zachowanie harmonii, odbudowanie relacji sprawiedliwości w sposób inny niż poprzez dochodzenia, oskarżenia sądowe i tak dalej. Patrzmy kolejne działanie, które Pan Jezus zaleca swoim uczniom. Zmusza cię kto, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Tutaj mamy podobne zachowanie. Nawiązuje ono oczywiście do starożytnego obyczaju, iż zwłaszcza posłowie czy urzędnicy, żołnierze imperium, w przypadku Palestyny Rzymianie, mogli prosić mieszkańców Palestyny o przysługę, o podwodę swego rodzaju, czy wsparcie właśnie eskorty. Przypomnijmy sobie, że tak właśnie zmusili Szymona z Cyreny, aby pomógł dźwigać krzyż Jezusowi. I tutaj znów Pan Jezus mówi, iż trzeba mieć przed oczami większe dobro niż tylko swoją wygodę. Poprzez odpowiednie zachowanie jesteśmy w stanie po prostu więcej uzyskać w ramach przezwyciężania siły zła, niż stawiając taki po prostu radykalny na każdym kroku opór. I wreszcie ostatnie zalecenie w tej antytezie: daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Mamy tutaj praktycznie dwa zalecenia. Daj temu, kto prosi, kto jest w potrzebie, kto jest biedny. I druga sytuacja: udziel pożyczki komuś, kto znajduje się, wiadomo, już w potrzebie znacznie większej po prostu. Tutaj Pan Jezus nawiązuje do wielkich wypowiedzi Starego Testamentu, które nieustannie wzywały do takich właśnie szczodrości wobec rodaków. Na przykład w Księdze Powtórzonego Prawa, w rozdziale 15, od wersetu 7 do 14, czytamy wspaniałe wypowiedzi dotyczące odpłaty ze strony Pana Boga. Za to będzie ci Pan, twój Bóg, błogosławił w każdej czynności i w każdej pracy. Ta szczodrość, pożyczanie nawet komuś, jak wynika z tekstu paralelnego u świętego Łukasza, o kim wiadomo, że nam nie jest w stanie zwrócić tej pożyczki, to wszystko Pan Jezus łączy z opatrznością ze strony Boga, który odpłaca takiemu szczodremu chrześcijaninowi, uczniowi wierzącemu błogosławieństwem w jego pracy, w jego rodzinie, w jego domu, w jego potomstwie. Można by tutaj cały szereg wspaniałych tekstów przytoczyć dla potwierdzenia tej niezwykle ważnej i dzisiaj bardzo aktualnej prawdy biblijnej. Tak wygląda ta pierwsza antyteza. Może w tym momencie zakończymy nasze analizy tak właśnie szczegółowe tych poszczególnych wypowiedzi Pana Jezusa, abyśmy mogli już w ramach rozmowy z naszymi słuchaczami wniknąć może w kolejne właśnie wypowiedzi związane z szóstą antytezą, gdzie mamy właśnie powiedziane: będziesz miłował swego bliźniego. Tak słyszeliście, że tak powiedziano w Starym Testamencie. A nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. Między innymi w jednym z psalmów psalmista mówi, że tych, którzy nienawidzą Pana, którzy są bezbożni, nieprawi, on również darzy taką właśnie świętą nienawiścią. Pan Jezus powiada: ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Warto by zgłębić tę właśnie część, ten wymiar drogi miłości, która zwycięża zło, w naszym podążaniu do tej mety, którą jest wspólnota z Bogiem świętym i doskonałym. Ale zapraszam Państwa już do dzielenia się spostrzeżeniami, interpretacjami, bądź ewentualnie pytaniami dotyczącymi tych, jakby nie było, trudnych zdań. One wydają nam się bardzo dobrze znane. Owszem, znamy je na pamięć, ale często nie wnikamy w całą głębię tego, o czym one tak naprawdę mówią, a są zakorzenione w całym Piśmie Świętym.
Szukając Słowa Bożego, audycja cykliczna. Przedstawiamy, omawiamy czytanie na najbliższą niedzielę. Nasz gość, ksiądz profesor Henryk Witczyk, przypomnijmy, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a także przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Serdecznie zapraszamy już naszych słuchaczy, jak słyszeliśmy z ust księdza profesora, do dzielenia się, do stawiania pytań, do refleksji nad Słowem Bożym. Mamy już pierwszy telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże, witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Olsztyna. Tutaj chciałem zwrócić uwagę do pierwszego czytania, gdzie w Księdze Kapłańskiej Pan Bóg zwraca się do ludzi z takim zawołaniem, żeby upominać bliźniego, by nie zaciągnąć winy. No to mniej więcej można to tak przyrównać, jak rodzic pilnuje swojego dziecka, że błędów nie popełniał i zwraca mu uwagę na to, co ma zrobić, żeby dobrze czynić, no bo w przeciwnym wypadku albo sobie krzywdę zrobi, albo się oparzy, albo komuś krzywdę zrobi, albo taką głupotę popełni, że później no będzie musiał nieść konsekwencje tych swoich niemądrych czynów, złego postępowania. I tu Pan Bóg, no a tych, co grzeszą, się denerwuje, tam ich ogniem pali. Sodoma była, potop robi, ale jak będziemy tak troszkę spokojnie do tego podchodzić, Pan Bóg dosyć jest cierpliwy, teraz też tyle złych rzeczy się dzieje, już dawno jakiś koniec świata powinien być, nie widać tego. I Pan Bóg mówi, że w tym ostatnim czytaniu bądźcie doskonali, jak ja jestem doskonały, czyli Pan Bóg mówi, że musimy starać się zdobywać mądrość, postępować według mądrego postępowania. Całe Pismo Święte pokazuje, co jest złe. No i tak mi przyszło do głowy, że powinniśmy więcej uwagi koncentrować na tym, jak postępować dobrze i co czynić, by świat wyglądał inaczej, niż cały czas siedzieć w rynsztoku i opowiadać, gdzie ścieki płyną, jak one wyglądają. Dlatego no, mamy te nauczanie, które nam pozwala wejść w dobre przykłady, pozwala nam uczyć się tego, co należy czynić, by być mądrym w swoim postępowaniu.
Tak, no właśnie to Pan Jezus dzisiaj pokazuje cały szereg takich działań, które powinien chrześcijanin podejmować, poczynając notabene od autora Księgi Kapłańskiej. Zachęcam też Państwa, by sięgnąć do drugiego czytania z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, gdzie z kolei apostoł przestrzega chrześcijan przed działaniami burzącymi wspólnotę w kościele, we wspólnocie kościelnej, w parafii powiedzmy, czy w diecezji, czy w kościele w danym kraju. Tutaj używa bardzo mocnych przestróg, a zarazem podaje, jakie powinno być to mądre działanie, mądrość krzyża, która winna być stosowana, by rzeczywiście we wspólnocie chrześcijańskiej panował pokój, miłość braterska, by ta wspólnota stawała się, tak jak apostoł mówi, świątynią Boga. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście, właśnie jako wspólnota. To samo dotyczy rodziny, małżeństwa. Dziękujemy bardzo za ten głos i szukajmy właśnie tych działań, które przezwyciężają zło, działań, które wymagają od wierzącego, od chrześcijanina wielkiej mądrości, wielkiego zaufania do Słowa Bożego, wielkiego też poświęcenia, działań, które mają w większości swej pierwowzór w działaniu samego Jezusa, zwłaszcza te działania przywołane przez Niego samego w Ewangelii.
I kolejny telefon odbieramy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja mam takie pytanie.
A jakie imię pana jeszcze, jeśli można, przepraszam.
Przepraszam, Piotr Wielkopolski.
Panie Piotrze.
I chciałem zapytać, kiedyś było w Piśmie Świętym, wyczytałem, że co chodzi o pożyczanie pieniędzy, żeby nie pożyczać bogatszym od siebie, bo po prostu to jest jak gdyby zmarnowane pieniądze, bo jemu się tym nie pomoże. A biedniejszemu można po prostu pomóc, jeśli się chociaż mniej mu pożyczy, ale pomoże się, a bogatszemu nie? I chciałem zapytać, czy to jest nadal aktualne, czy nie o to chodzi?
Dziękujemy.
Absolutnie musimy czytać wszystkie teksty dotyczące jakiegoś jednego tematu łącznie. nie na tej zasadzie, że przeciwstawiamy jeden tekst drugiemu, ale zestawiając przesłanie jednej, drugiej, trzeciej księgi, udaje nam się zauważyć, że nauczanie, objawienie Boże po prostu się rozwija. I ostatecznie pełnię tegoż objawienia mamy w Nowym Testamencie, w nauczaniu Chrystusa i apostołów. Dlatego przez ten pryzmat tutaj trzeba patrzeć na tę kwestię. Daj temu, kto cię prosi, nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Pan Jezus na pewno nie ma przed oczami bogaczy, którzy akurat byli niewrażliwi na ludzi ubogich. Przypomnijmy sobie owego bogacza, który stroił się, dzień w dzień świetnie się bawił, a u jego bramy leżał ubogi i chory Łazarz. Więc tutaj nie ma większego problemu. Absolutnie chodzi o wsparcie dla tych, którzy potrzebują po prostu, ponieważ grozi im głód, cierpienie, są w trudnej sytuacji też z uwagi na chorobę i tak dalej. Dzisiaj tych potrzeb jest bardzo dużo, wiemy, znamy je doskonale. Dlatego też ta wrażliwość na człowieka rzeczywiście potrzebującego jest tutaj bardzo ważna. Potrzebna jest po prostu roztropność chrześcijańska.
Kolejny telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Pan Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam. Józef mam na imię, dzwonię z województwa polskiego. I właśnie tutaj tak głębiej po prostu zamyślam się tutaj właśnie nad tym posłannictwem Jezusa i potem tego posłannictwo Ducha Świętego. I ja to tak mniej więcej odbieram, bo biorę też te słowa, przyszedłem na sąd. I my mówimy o tym upominaniu i tu teraz tak, według tego Nowego Testamentu upominanie polega na upominaniu w cztery oczy, potem przed Kościołem, a następnie, gdy to nie da rady, to po prostu zachowujmy się wobec tego człowieka jak wobec celnika. I teraz właśnie ta Ewangelia Jezusa dla mnie jest, bo Jezus mówi wyraźnie, że jest duchem. Duch daje życie, ciało na nic się nie przyda, słowa, które do was powiedziałem, są duchem i są życiem. I ten sąd właśnie i ogień, który właśnie Jezus przyniósł, czyli Ducha Świętego, Ducha Prawdy, który przenika też samego Boga, dla mnie to jest wręcz jak gdyby po prostu zesłanie tej mocy Bożej na ziemię przez Słowo, przez Ewangelię. I teraz uważam to faktycznie jako pewnego rodzaju sąd, dlatego, że po prostu kto przyjmie słowo, ten, tak jak Jezus mówi wyraźnie, będę wywoływał was po słowie, słowem.
Tak, dziękujemy bardzo za tę wypowiedź, za przypomnienie tejże właśnie misji, iż słowo Chrystusa, Ewangelia, przez niego głoszona, Ewangelia oczywiście pełna mocy Ducha Świętego, pełna prawdy, którą jest Duch Święty, Objawiciel, jest naszym sędzią. Odsyłam tych z Państwa, którzy chcieliby sobie pogłębić ten temat do końcowych wersetów rozdziału 12 Ewangelii według świętego Jana. Tam właśnie słowo, które Pan Jezus wręcz mówi, że to nie ja będę was sądził, ale słowo, które wam głosiłem, ono będzie waszym sędzią. Ale w kontekście tych naszych tutaj dzisiejszych rozważań trzeba powiedzieć przede wszystkim, że dla takiego właśnie heroicznego życia, do jakiego wzywa zarówno Księga Kapłańska, święty Paweł, a nade wszystko Chrystus, który mówi o miłowaniu nieprzyjaciół, aby tak właśnie żyć, by postępować drogą miłości, drogą dobra, które zwyciężać będzie zło, potrzebna jest rzeczywiście wielka energia, którą człowiekowi wierzącemu codziennie dostarcza Ewangelia, Słowo Boże, którego słucha, zwłaszcza którego słucha, gdy jest proklamowane w czasie liturgii. Dlatego bezcenną pomocą jest nasz udział w liturgii codziennej, jeżeli możemy, bądź przynajmniej poprzez radio, wysłuchanie Ewangelii danego dnia, liturgii słowa całej oczywiście, transmitowanej, by to żywe słowo, często też komentowane, zanurzone w kontekst modlitwy wspólnoty, która celebruje w danym momencie liturgię, by do nas przychodziło, oświecało nas, dodawało nam mocy, pocieszało, umacniało i ukazywało po prostu metę zwycięstwa, tak jak Pan Jezus mówił, jam zwyciężył świat, ufajcie po prostu. Ewangelia to jest orędzie o zwycięstwie, tak jak Księga Apokalipsy mówi do chrześcijan prześladowanych, którzy oddają swoje życie za wiarę w Chrystusa, są nazywani zwycięzcami. A są zwycięzcami tylko i wyłącznie dzięki temu, że są zjednoczeni z jedynym zwycięzcą, którym jest zmartwychwstały Chrystus. Notabene te właśnie przykazania, które słyszymy w Ewangelii tej niedzieli, to są tak na dobrą sprawę przykazania wygłoszone przez Jezusa ziemskiego, ale potwierdzone z całą stanowczością i obdarzone mocą przez Jezusa zmartwychwstałego. Przypomnijmy sobie zakończenie Ewangelii według świętego Mateusza, 28 rozdział, werset 20, od 16 do 20, kiedy Pan Jezus wysyła apostołów, by czynili uczniów wszystkie narody, ucząc ich tego, co wam przykazałem. Tam jest właśnie to wyrażenie. Dlatego musimy na te wszystkie wezwania, zachęty, a zwłaszcza prawo podawane przez Pana Jezusa, prawo dotyczące chrześcijańskiego życia, patrzeć jako na prawo, które ostatecznie ma pieczęć Chrystusa zmartwychwstałego.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Odbieramy kolejne telefony. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, amen.
Mówi Mieczysław ze Szczecina.
Witamy.
Z przykrością usłyszałem, że ksiądz Witczyk, prawdziwy profesor, powiedział, może ze względu na to, że traktuje słuchaczy Radia Maria jako takich, powiedzmy, przedszkolaków, a przecież my jesteśmy, Radio Maria jest uniwersytetem i w związku z tym zauważyłem, że ksiądz profesor użył takich słów: ja jestem Jahwe, który wyprowadził was z ziemi egipskiej. Chciałbym, żeby ksiądz sprostował to, bo Pan Bóg tak nie powiedział, nigdy nie powiedział o sobie Jahwe, tylko zanotowany jest skrót JHWH, i to jeszcze nie wiadomo, czy to jest skrót Pana Boga, czy to jest skrót od zdań użytych przez Mojżesza. Bardzo proszę o sprostowanie tego. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy bardzo za ten głos. Ja mogę jedynie powiedzieć, iż zacytowałem tłumaczenie Pisma Świętego, które mamy po prostu jako Biblię Tysiąclecia, w której stosuje się właśnie tę transliterację tego świętego tetragramu. Oczywiście istnieją debaty dotyczące tego, jak ono, to święte imię powinno być wypowiadane, zwłaszcza, że Żydzi go nie wypowiadali właśnie, ale z drugiej strony, kiedy mówimy Pan, nie zaznaczamy różnicy między imieniem a tytułem Pan, wszak w tych tekstach, o właśnie, na przykład właśnie w tekście Księgi Kapłańskiej występuje święte imię i określenie Pan i w wielu innych tekstach, dlatego też właśnie dlatego się podaje bądź to tetragram, ale jeżeli chcemy tetragram przeczytać, no to czytamy. Właśnie taka jest przynajmniej dotychczasowa wykładnia w świecie egzegezy biblijnej katolickiej. Ja tu nie wprowadzam żadnych jakichś, prawda, innych. Dziękuję bardzo, że Pan tak wysoko docenia po prostu to, co mówimy. Zaiste prowadzimy telewizyjny Uniwersytet Biblijny właśnie z myślą, żebyśmy wzajemnie odkrywali coraz to większe bogactwa Bożego Słowa, łącznie z tym właśnie imieniem Bożym, które oznacza po prostu jestem, który jestem, ale które też ma właśnie w tekście hebrajskim wyraźną wyraźny opis samogłoskowy. Krótko mówiąc, nie ma potrzeby, żebyśmy tutaj dokonywali jakichś sprostowań czy przeprosin, bo są przyjęte po prostu zarówno formuła pisania czterech spółgłosek, jak też forma pisania spółgłosek z samogłoskami w świętym imieniu Bożym. Bądź też przyjmuje się zasadę, że tam, gdzie jest święte imię, pisze się rzeczownik Pan, ale z dużej litery, wszystkie literki są duże, dla odróżnienia od Pan, które tłumaczy rzeczownik Adonai. Otóż nie mamy tutaj jakiejś, nie wiem dlaczego akurat wrażliwość Pana została jakoś tak urażona tym, co nie jest w zasadzie żadnym problemem w dzisiejszej ani egzegezie, ani w teologii. Natomiast jeśli chodzi o samo brzmienie imienia Bożego, szczegóły i tak dalej, jak to się wszystko formowało, będzie jeszcze wykład w zakresie telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego na ten temat. Nie będę uprzedzał go teraz, po prostu zapraszam do słuchania, do śledzenia telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego.
I kolejny telefon, bardzo prosimy, audycja Szukając Słowa Bożego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof bardzo serdecznie pozdrawia ojca profesora z Rzymu w przeddzień katedry San Pietro. To jest taki wielki dzień dla Kościoła, którego wyznajemy w naszym credo. I ojca Janusza też gorąco się pozdrawiam. I tylko chciałem taki szczegół, bo ogromnie przykuło moją uwagę, jak ksiądz profesor powiedział zdanie. Zastrzegam się, że nie wybieram go absolutnie z kontekstu, ale ono było dla mnie powodem do pewnej refleksji, takiej krótkiej, którą chciałbym się szybciutko podzielić. Kiedy ksiądz profesor powiedział, Pan, który jest między mną a tobą, odwracając jak gdyby wektor, to można powiedzieć, że ten stan, że to zjawisko właśnie jest określone w tym słowie, które często w życiu społecznym jest nadużywane, czyli w słowie dialog. Bo dialog to nic innego nie oznacza, tylko to jesteś ty i ja i między nami jest Pan, ten logos. Natomiast widać, jak często tego Pana tam nie ma między osobami, które się do siebie zwracają, natomiast używają tego pojęcia często jako pewnego pretekstu, no jakby to powiedzieć, do spekulacji, do pewnego, kto tutaj będzie silniejszy, kto tu będzie bardziej jakiś taki, no, przebiegły i tak dalej. A także właśnie to, tutaj ten wymiar właśnie etymologiczny jest szalenie ważny. I to chciałem powiedzieć. I chcę powiedzieć, księże profesorze, że no, tu się w Rzymie nie da spać, jak w nocy słyszę, jak mówi ksiądz, już nie, to nie kardynał, bo tu on tam wtedy kardynałem nie był, Gianfranco Ravasi, jak tylko lekko ten potencjometr podkręcę i słyszę jego głos, no to jest to słowo rzeczywiście jest ponadczasowe i ponadprzestrzenne. I one jest tak mocne, że dużo mocniejsze od najpiękniejszych słów. To są te wykłady jeszcze jego tam sprzed bardzo wielu lat w San Fedele, w Mediolanie. I one są ciągle takie jakoś wzmacniające, budujące. I tak cieszę się z tej niezwykłej przygody, jaką była ta przyjaźń, ten uniwersytet u nas w ojczyźnie, któremu jakoś tak właśnie duchowo przewodził tak ksiądz kardynał. Księże profesorze, dziękujemy. Już oddaję miejsce innym, którzy zadzwonią. Bardzo serdecznie pozdrawiam. No i będziemy jutro przeżywali to non prevalebunt, prawda, że jednak bramy piekielne nie zwyciężą.
Tak, dziękujemy bardzo panie Krzysztofie, dziękujemy za przywołanie właśnie tej absolutnie wielkiej przygody, jaką jest Telewizyjny Uniwersytet Biblijny, możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu młodych biblistów polskich, ale też dzięki wsparciu autorytetowi zarówno księdza kardynała Ravasiego, jak też ojca dyrektora, któremu chciałem tutaj i całemu zespołowi Telewizji Trwam bardzo gorąco podziękować, wszak to jest rzeczywiście audycja cykliczna, wymagająca wielkiego nakładu czasu, pracy, przygotowania. A jak widzimy, pytań do Pisma Świętego, czy różnych naszych spostrzeżeń, interpretacji mamy cały szereg i dobrze, żebyśmy w rodzinie Radia Maria rzeczywiście postępowali coraz głębiej i coraz, jakby to powiedzieć, mądrzej w tej właśnie naszej wspólnej znajomości Pisma Świętego.
A to, co pan Krzysztof zauważył, ten dialog, bo rzeczywiście w Biblii nie znajdziemy słowa dialogować, dialog, natomiast słuchanie Pana Boga, rozmowa w jakiś sposób jest obecna, prawda?
Tak, to jest nieustanne. Całe Pismo Święte to jest po prostu orędzie, które Bóg kieruje do człowieka, a człowiek odpowiada. Psalmy są między innymi taką właśnie wielką odpowiedzią Pana Boga, człowieka na słowo Pana Boga. W tym rzeczowniku dialog rzeczywiście istotą jest ten logos, ale nie w każdych ludzkich dialogach oczywiście odnosimy się do logosu. Logos, który oznacza prawdę, prawdę natury religijnej, prawdę o synostwie Bożym. To są kwestie bardzo skomplikowane, nie chciałbym tutaj się rozwodzić na ten temat. Niemniej najważniejsza jest ta intuicja, którą żeśmy tutaj pogłębili, że aby był możliwy dialog, potrzebna jest rzeczywiście obecność tej życzliwej miłości, otwartości, czyli taka wzajemne też zaufanie, które inspiruje Duch Boży obecny pomiędzy ludźmi, czy obecny w sercu jednego i drugiego z tych, którzy prowadzą dialog.
Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja. Proszę bardzo.
Was zgliwić. Ja chciałam o czegoś zapytać. Jezus w kazaniu na górze mówi o nastawianiu drugiego policzka, a jak przychodzi co do czego, to zwraca uwagę dosyć tak ostro i tego drugiego policzka jednak nie nadstawia, czyli no nie bardzo to rozumiem. Tyle chciałam tylko to zapytać.
Tak, więc to jest akurat kontekst, który doskonale interpretuje to zdanie o tym właśnie policzku, nadstawianiu drugiego policzka. Nie chodzi tutaj o, można by powiedzieć, upraszczając trochę, wystawianie się celowe na kolejne ciosy, jakby właśnie szukanie guza, jak to nieraz mówimy. Chodzi jednak o gotowość przyjęcia cierpień z powodu prawdy, którą się głosiło. Tutaj Pan Jezus został spoliczkowany właśnie w kontekście wypowiedzi. Proszę sobie tam zobaczyć, jaka wypowiedź padła z Jego ust. W każdym, a więc najważniejsza dotycząca Jego mesjańskiej godności, Jego synostwa Bożego. I ze strony tych, którzy Go policzkują, jest to właśnie wyraz radykalnego sprzeciwu. Jezus jest jednak gotów po prostu dalej, nie zrezygnował, nie wyparł się po prostu swej godności, swego mesjańskiego posłannictwa. To jest rzecz oczywista po prostu, iż niech właśnie ten kontekst pokazuje, iż nie chodzi o takie, jakby to powiedzieć, prymitywne rozumienie tych rad czy wezwań Chrystusowych. Trzeba je rozumieć w tym kontekście, jak mówiłem, dlatego specjalnie poświęciłem więcej czasu na przybliżenie tego głębszego sensu tych zdań, że tu nie chodzi, jakby to powiedzieć, o cierpiętnictwo dla cierpiętnictwa, tylko o taką postawę, która ostatecznie będzie zwycięstwem nad złem. Pomoże agresorowi, pomoże złoczyńcy, pomoże nieprzyjacielowi stać się dobrym człowiekiem. A ta postawa to jest postawa dobra. Dobro, które oczywiście wymaga cierpliwości, wymaga poświęcenia, wymaga wytrwałości.
I mam kolejny telefon, bardzo prosimy. Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo, i kto jest z nami? Jest pan na antenie, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa.
Proszę bardzo.
Tutaj proszę ojca, prawda, ja jakby tak powiedzieć, no ja to kiedyś jeszcze parę lat temu te czytania gdzieś mi się przypomniały, teraz nie, bo ja je kiedyś czytałem i tak, prawda, o tej świętości Boga, prawda, o świętości Boga i świętości naszej, bo że my mamy być świętymi, bo prawda, bo Bóg jest święty. Ale tak mi się przypomniało, że Bóg powiedział, że po trzykroć jest święty. To nie jest tak, że tylko jest święty, ale po trzykroć jest święty. I my w miłości, tak mi się wydaje, w miłości bliźniego, prawda, odnajdujemy to, co jest prawdziwe i stworzone. Jest prawdziwe i stworzone, prawda? A jeżeli odnajdujemy to, co jest prawdziwe i stworzone, tak mi się wydaje, prawda? Ja tutaj nie jestem tak, żeby zapieczętowany i pewny, że to, co jest prawdziwe i stworzone, prawda, to Jezus Chrystus jako ten, który zrodzony się przyznaje, prawda, do tego, co stworzone. I tutaj, jeżeli On jest tym zrodzonym, a nie stworzonym i się do nas przyznaje, i to On jest w postaci Bożej, prawda, i będąc w postaci Bożej, niezachłannie się upiera przy tym, aby być równym Bogu. Więc jeżeli się nie upiera, to nie zawsze, czy zawsze uderzenie w prawy policzek jest czymś złem? Bo ja uważam, że nie, bo że skoro jest dobrego usposobienia, to kieruje nas na dobre usposobienia, że będąc w postaci Bożej, niezachłannie się upiera przy tym, aby być równym Bogu, bo jest Bożego posłannictwa Chrystusa, więc jakby wychodzi trzeci raz święty, to jest to samo, co jest pośród wielu, jakby trzeci raz święty i dlatego On mówi o sobie po raz trzeci. Przywiodę ci sędziów jak dawniej i radnych jak na początku, więc mówi, nie każdy, kto mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, który słucha mojego Ojca, który zna, który słucha mojego Ojca, więc jest takiego usposobienia jak ja i poznaje tego, który jest sędzią i potem jest radnym. Także Bóg jest po trzykroć święty, tak mi się wydaje. Jeżeli tutaj właśnie chciałbym księdza profesora dopytać, prawda, czy uderzenie w policzek zawsze jest złem? Bo ja uważam, że nie zawsze. Bo jeżeli nas coś uderzy w policzek, prawda, ten ze świata, prawda, to my w duchu, w miłości możemy odeprzeć, prawda, a tak i powiedzieć Chryste, wszystko jest Twoje, prawda? Ale jeżeli uderzeni jesteśmy w prawy policzek, to nie zawsze możemy powiedzieć tylko tak, Panie, wola Twoja. Czyli nie zawsze jest uderzenie w policzek jest złem. Natomiast jest bardzo dobrze, jeżeli ci ktoś uderzy, prawy policzek, nastaw mu drugi, abyś wiedział, jakiego jesteś usposobienia. A jeżeli będziesz wiedział, jakiego jesteś usposobienia, to będziesz pełnił wolę Ojca.
No, tutaj rozwinął Pan pewnego rodzaju ekwilibrystykę, z którą trudno mi się zgodzić, ale już nie będę polemizował. Odsyłam jedynie Państwa po prostu do szczegółowego zapoznania się z tekstem tej sceny właśnie w czasie sądu. Tu akurat Pan Jezus stanowczo podkreśla właśnie, nie przemilcza swoją godność jako Mesjasza. Czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Odpowiedział, tak, ja Nim jestem. Co więcej, dodaje jeszcze, ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Boga i tak dalej. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł szaty i tak dalej, zbluźnił, winien jest śmierci. Zaczęli pluć mu w twarz i bić go pięściami, a inni policzkowali go. Tu jest najlepsza odpowiedź na wcześniejsze pytanie słuchaczki, która twierdziła, że tylko jeden raz Jezus został uderzony w policzek. Więc na cały szereg naszych, jakby to powiedzieć, wątpliwości, czy takich rozumowań czysto ludzkich, związanych właśnie z naszym doświadczeniem, zachęcam Państwa do bardziej wnikliwej lektury samego tekstu, czy to Ewangelii, czy Ksiąg Starego Testamentu. Tam znajdziemy tekst, który musi być zawsze tym, co koryguje nasze rozumowanie, nasze myślenie. Oczywiście jesteśmy wezwani do tego, by myśleć, by interpretować, ale te nasze interpretacje muszą mieć zawsze kryterium, odniesienie w tekście. I to jeszcze tekście dobrze przetłumaczonym, dobrze zacytowanym i dobrze zrozumianym w kontekście historycznym i w kontekście literackim, w którym on się znajduje, czyli w tym przypadku w kontekście całej Ewangelii i Nowego Testamentu.
Już powoli, myślę, że profesorze, jest, kończymy. To znaczy, nie wiem, czy małe podsumowanie, czy jeszcze coś do powiedzenia do tego, co warto jeszcze sobie tak jakby flamastrem podkreślić, prawda, w tych czytaniach na tę zbliżającą się niedzielę.
Chciałbym powiedzieć, iż Liturgia Słowa siódmej niedzieli okresu zwykłego w roku liturgicznym A ukazuje nam wspaniałą metę naszego chrześcijańskiego życia. Tą metą jest sam Bóg. Bóg, który już w Starym Testamencie objawia się jako święty, jako trzykroć święty, a więc nieskończenie bardziej święty, niż można sobie to wyobrazić ze strony człowieka. Jezus objawia tegoż właśnie Boga, metę naszej ziemskiej pielgrzymki, jako Ojca doskonałego, który daje wszystkim ludziom to, co najważniejsze. Słońce i deszcz przywołuje Pan Jezus, te dwa dary, dla podkreślenia, że Bóg jest niezwykle szczodry dla ludzi. My jako chrześcijanie, dzieci Boże, usynowieni dzięki posłannictwu Chrystusa, winniśmy stawać się każdego dnia coraz bardziej podobni do Ojca w niebie. Czytania tej niedzieli pokazują drogę takiej miłości, która przezwycięża różnorodne zło, jakie w dziejach człowieka wcześniej czy później może się pojawić. Zarówno w dziejach pojedynczego wierzącego, jak też w dziejach wspólnoty Kościoła. Święty Paweł mówi bowiem o rozłamach, które są możliwe we wspólnocie wierzących, w Kościele, który nazwany jest świątynią Boga, świętą. Jesteście świątynią Boga, Duch Boży mieszka w was, zarówno w poszczególnym chrześcijaninie, jak też we wspólnocie Kościoła. Dlatego też niech nie będzie wśród was ludzi łudzących się swoją świecką, światową mądrością. Niech nie będzie pośród was ludzi, którzy rozbijają jedność w imię własnych ambicji, pychy, chęci dowodzenia, przewodzenia, bycia autorytetem. Wszak jedynym autorytetem i dla wspólnoty Kościoła, i dla każdego chrześcijanina jest Chrystus. On prowadzi nas do Boga. On przeszedł jako pierwszy tą drogą miłości zwyciężającej wszelkie zło. Tak jak mówi autor w Dziejach Apostolskich, przeszedł wszystkim dobrze czyniąc. Wpatrujmy się zatem w naszego Pana i Mistrza, słuchając tych wspaniałych antytez, tego, czego On oczekuje, czym winniśmy jako Jego uczniowie różnić się, być czymś, kimś więcej niż owi poganie i celnicy, o których mówi w Ewangelii. To są właśnie te wspaniałe rady, wezwania, przykazania, które nam daje, byśmy z podniesioną głową, obdarzeni Jego mocą, mocą Ducha Świętego, mogli podążać drogą miłości, która zwycięża zło. Będziemy modlić się słowami psalmu responsoryjnego. Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. Chrześcijanin, który doświadcza, jak wielka jest Boża szczodrość, jak wielkie jest miłosierdzie, które Pan mu wyświadczył, tak jak mówi psalmista, Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów, nie odpłaca nam według naszych win. Taki chrześcijanin będzie bez wątpienia zdolny miłować swoich nieprzyjaciół i odważnie kroczyć do nieba drogą miłości, która zwycięża zło. Będziemy uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii. Otrzymamy w niej zarówno tę moc, którą niesie Ewangelia, jak też tę moc, którą jest sam zmartwychwstały Chrystus, ten, który zwyciężył świat. Niech On prowadzi nas drogą zwycięskiej miłości do domu Ojca, który jest doskonały.
Szukając Słowa Bożego, dziękujemy bardzo za obecność i za komentarze do tych, że właśnie czytali najbliższą niedzielę księdzu profesorowi Henrykowi Wietczykowi, przypomnę, dyrektorowi Instytutów Nauk Biblijnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dziękujemy także naszym słuchaczom za uwagę, za telefony, które także tworzyły naszą audycję.